Duch Pański nade mną. Namaścił mnie i posłał, abym głosił dobrą nowinę ubogim, abym uwolnił, uwalniał uwięzionych, uzdrawiał chorych, abym obwieszczał rok łaski od Pana. Słowa, które znajdujemy w księdze proroka Izajasza, a które później sam Pan Jezus Chrystus odczytał zgromadzonym w synagodze w Kafarnaum, odnosząc te słowa do siebie. Duch Pański nade mną, namaścił mnie i posłał. Bogu dzięki, należymy do tego pokolenia, które jeszcze ma w swoich uszach brzmiące w sposób ciągły wołanie jednego z nas, papieża Polaka, wówczas na placu Zwycięstwa, dzisiaj na placu marszałka Józefa Piłsudskiego. Dokładnie w czerwcu 1979 roku. O tym momencie już historycy mówią, że było to wierzmowanie dziejów narodu polskiego. O jakich słowach mówię? Dobrze nam znane. Niech stąpi Duch Twój. Niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. To było wierzmowanie ziemi, czyli stąpienie Ducha Świętego, który został tutaj zmuszony do przyjścia słowami namiestnika Chrystusowego, mającego w swojej pamięci słowa Mistrza, że cokolwiek, o cokolwiek będziecie prosić w imię moje, to wam się spełni. Proście, a otrzymacie, a szczególnie kiedy będziecie prosić Ojca o Ducha Świętego. Ten przyjdzie i przypomni wam wszystko, co zdziałałem między wami. A zatem śmiało możemy powtórzyć i również pod adresem samego siebie te słowa przed wiekami wypowiedzianymi przez proroka Izajasza, a powtórzonymi przez Jezusa Chrystusa w synagodze w Kafarnaum, kiedy był otoczony swoimi braćmi i siostrami według krwi, zgromadzonymi co szabat na modlitwie, na rozważaniu słowa Bożego, Bożego objawienia. I to słowo, które było wypowiadane przez proroków w ciągu całego Starego Testamentu, to słowo, to samo słowo, odwieczny Syn Boga Ojca, który dla nas i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem, wypowiada słowa, które my mamy również prawo wypowiadać co najmniej od kilkunastu lat, odnosząc je do siebie. Duch Pański nade mną. Namaścił mnie i posłał, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom wolność, ociemniałym uzdrowienie, abym odwoływał rok łaski od Pana. I dzisiaj my, w mocy Ducha Świętego, gromadzimy się wokół ołtarza Chrystusowego, aby sprawować najświętszą ofiarę przy siebie. To znaczy, gromadzimy się w Domu Bożym, aby Bogu Ojcu, jedynemu sprawiedliwemu, który jest w niebie, złożyć ofiarę, ufając, że będzie ona miła Jemu, że będzie przez Niego przyjęta. Mamy świadomość samych siebie, żeśmy grzesznikami. Mamy świadomość również i tego, że cokolwiek nie czynilibyśmy, to zawsze będzie to miało na sobie piętno grzechu. Nie tylko piętno ludzkiej słabości, ale zawsze będzie miało na sobie piętno ludzkiej grzeszności, czyli skłonności do tego, aby żyć bez Boga, a nawet i wbrew Bogu. Dlatego, kierując się rozumem objawionym, czyli oświeconym mądrością, która dla nas stała się ciałem i stąpiła z wysoka, jedyną ofiarą godną Boga wiemy, że jest Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, który tak umiłował świat, że samego siebie dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Dlatego dzisiaj w intencji naszej Ojczyzny chcemy Bogu Ojcu złożyć nic innego i nikogo innego, jak tylko i wyłącznie ofiarę, którą z samego siebie złożył Bogu Ojcu Jego jednorodzony Syn, współistotny z Nim we wszystkim, a jednocześnie jeden z nas, Jezus z Nazaretu, Bóg człowiek w jednej osobie. I nie tylko, że mamy nadzieję, ale mamy pewność, że ta ofiara w intencji naszej Ojczyzny będzie przez Boga przyjęta. Że On w tym naszym zachowaniu znajdzie upodobanie. Że będziemy w tym momencie właśnie, w czasie tej mszy świętej, w czasie ofiarowania, będziemy Bogu się podobać, że On również zna w nas, znajdzie upodobanie, zachwyci się naszą modlitwą, zachwyci się naszą ofiarą, zachwyci się naszą obecnością. Ale dzisiaj należy zadać sobie pytanie, czy w ogóle istnieje obowiązek modlitwy w intencji Ojczyzny? Czy człowiek, który zaniedbuje, który zaniechał przedstawianie Bogu, no właśnie tę rzeczywistość, która mieści się w słowie Ojczyzna, czy się Bogu podoba, czy też może się Bogu to nie podoba? Modlitwa za Ojczyznę. A jeśli może się to Bogu podobać, albo się Bogu nie podobać, to na pewno musimy poszukać odpowiedzi, czy aby brak modlitwy i intencji Ojczyzny nie jest zachowaniem bezbożnym. Czy nie jest zachowaniem, które godziłoby w Boga i Jego porządku. A poszukanie odpowiedzi na to pytanie, szczególnie w naszych czasach, wydaje się być czymś wyjątkowo ważnym, istotnym. Kiedy jesteśmy świadkami świata bez granic, kiedy jesteśmy świadkami próby stworzenia świata bez różnic, a co za tym idzie również i świata bez barw, bez wartości. Żyjemy w czasach, kiedy jesteśmy świadkami próby stworzenia świata bez twarzy, bez oblicza. Tak jak wspomniałem wyżej, jesteśmy pokoleniem Polaków, którzy bez przesady mogą pod własnym adresem używać słowa błogosławiony, błogosławieni, czyli szczęśliwi. Nie błogosławieni, czyli szczęśliwi dlatego, że jakoby bylibyśmy już ludźmi bez słabości, bez grzechu, bez różnego rodzaju przywar osobistych, tudzież narodowych, ale mamy prawo pod własnym adresem używać tego przymiotnika błogosławieni. Z uwagi na to, że nasze oczy patrzyły na tak wielkie wydarzenia, które się przecież na przestrzeni ostatnich 10 lat dokonywały. Nasze uszy miały szczęście przysłuchiwać się niesamowitym treścią, prawdą, chociażby zawartych w wypowiedziach, czy to prymasa tysiąclecia, sługi Bożego, Stefana kardynała Wyszyńskiego, tudzież nieopodal błogosławionego księdza męczennika Jerzego Popiełuszkę, czy wspomnieć świętego Jana Pawła II, papieża Polaka. To on gdzieś nie tyle z niebytu, ale z głębokich katakumb naszej świadomości wyciągali nas na zewnątrz, na jaw, słowo ojczyzny. Czym jest zatem ojczyzna? Jeśli zgromadziliśmy się po to, aby się za nią modlić. Jeśli mamy w tych kilku minutach znaleźć odpowiedź i uczynić tę odpowiedź swoją prawidłowością życia, czy należy modlić się za ojczyznę, to pozwólcie, że w tym poszukiwaniu, w tym dochodzeniu do prawdy, czy trzeba, a może nie trzeba, modlić się za ojczyznę. Po raz kolejny zatrzymamy się przy Janie Pawle II po to, aby go słuchać, aby go jeszcze raz posłuchać, żeby nam wytłumaczył, odpowiedział, bo przecież jest jednym z nas. W 83 roku na lotnisku na Okęciu papież powiedział do nas przecież takie słowa: przybywam do ojczyzny. Pierwszym słowem wypowiedzianym w milczeniu i na klęczkach był pocałunek tej ziemi, ojczystej ziemi. Pocałunek złożony na ziemi polskiej ma dla mnie sens szczególny. Jest to jakby pocałunek złożony na rękach matki, albowiem ojczyzna jest naszą matką ziemską, a Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej. I kończąc te słowa wypowiedziane na lotnisku, były to pierwsze słowa, które papież wypowiedział w czasie swojej drugiej pielgrzymki do ojczyzny. Zakończył to powitanie słowami: Pax vobis, pokój Tobie, Polsko. Ojczyzno moja, pokój Tobie. przypominać, że rok 1986 był czasem, który nastąpił po roku 1981. I nie trzeba nam przypominać, że papież początkowo zamierzał przyjechać w roku 1982 na jubileusz 600-lecia Jasnogórskiego Sanktuarium. Ale mógł przybyć do Ojczystego Domu rok później, w 83 roku tamtego stulecia. Tak nie chcąc, historia znalazła również i wydarzenie, które było nie mniej ważne, jak obrona Jasnej Góry i pojawienie się obrazu Jasnogórskiego w paulińskim klasztorze na Jasnej Górze. A tym wydarzeniem było 300-lecie odsieczy wiedeńskiej. To było w roku 1983. Ale powróćmy do naszego pytania. Zatem, czy istnieje obowiązek modlitwy za ojczyznę? Przypuszczam, że nie mamy już wątpliwości. Dlatego, dla którego ojczyzna jest matką. A przecież przed chwilą papież Polak, namiestnik Chrystusowy na ziemi, to powiedział, że ojczyzna jest naszą matką ziemską. A zatem nie może być najmniejszej wątpliwości dla nas tu obecnych, na tej mszy świętej, zebranych po to, zwołanych przez Boga po to, aby się modlić w intencji ojczyzny naszej. Tak, modlitwa za ojczyznę jest naszym naturalnym, nie nadprzyrodzonym, naturalnym obowiązkiem i śmiertelnym zaniedbaniem i śmiertelnym nadużyciem jest zaniedbanie, zaniechanie, zarzucenie stawiania ojczystego domu, ilekroć gromadzimy się przed Bogiem na modlitwę. Cisną mi się na usta słowa świętej Moniki, chociaż ona przecież nie Polką jest, matki świętego Augustyna. Słowa, które odnoszą się do tematu, który jest teraz przedmiotem naszego rozważania. Odchodząca z tego świata matka, święta Monika, do swoich dwóch synów zwraca się z prośbą. Pamiętajcie o mnie, ilekroć staniecie przy ołtarzu Państwa. Te słowa świętej Moniki możemy włożyć w tę rzeczywistość. Wcale nie trudną do uchwycenia, wcale nie martwą, ale żywą, która mieści się w słowie ojczyzny. To nasza ojczyzna do swoich dzieci, czyli do nas, zwraca się ze świętą Monikową prośbą. Pamiętajcie o mnie. Pamiętajcie o mnie. Ilekroć będziecie stawać przy ołtarzu Państwa. Lubię chodzić po Warszawie, chociaż to jest coraz bardziej trudne. Ale lubię chodzić po Warszawie. Ostatnimi dniami jestem codziennie na Woli. Przejeżdżam ulicą Górczewską. Kiedyś mówiono Czerwona Woła, ona była czerwona, dlatego, że była wieczna. pięknie nasączona i obmywana krwią kolana. Kiedy przejeżdżamy skrzyżowanie Prymasa Tysiąclecia z Włączewską, tam na tle bardzo nowoczesnego salonu bodajże, salonu samochodowego oczywiście, jest piękny krzyż zrobiony z nierdzewnej stali. Instalacja z rdzawego metalu, bardzo zaczepiająca przepływ. Ale tam w sierpniu 1944 roku, w czasie pierwszych dni powstania warszawskiego, niedawny czas, jeszcze 100 lat minęło, zamordowano właśnie w tym miejscu, rozstrzelano 12 tysięcy warszawianów. Jeśli ktoś chciałby znaleźć odpowiedź na pytanie, czy trzeba modlić się za ojczyznę, to należy udać się do takich trudnych do zliczenia miejsc w Warszawie. Mnóstwo jest. Przemawiają do nas kamiennymi tablicami z Jaskowca miejsce uświęcone męczeńską krwią Polaków. Tak, to miejsce uświęcone męczeńską krwią Polaków. I z tych miejsc można usłyszeć, w tych miejscach można usłyszeć świętomonikową modlitwę. Pamiętaj. Pamiętaj o mnie, ilekroć staniesz przy ołtarzu Chrystusa. Jeśli ktokolwiek jeszcze miałby ochotę, czy naszym obowiązkiem jest modlitwa intencji ojczyzny, codzienna modlitwa intencji ojczyzny, to jeśli męczeńska śmierć naszych poprzedników nie jest warta, albo za słaba, za cicha, trzeba udać się do swoich rodzinnych miejscowości. Do tego skrawka polskiej ziemi, z której się wywodzimy, trzeba pójść koniecznie na cmentarz parafialny, tam gdzie znajdują się groby naszych rodziców, naszych dziadów. Trzeba tam przestać gadać, a trzeba uruchomić słuch. Błogosławione te uszy, które usłyszą słowa wychodzące z wnętrza mowy. Synu, córko, pamiętaj o mnie. Pamiętaj. Ilekroć staniesz przy ołtarzu Jezusa Chrystusa. Nauczanie Jana Pawła II, które dzisiaj zasługuje na przytoczenie. To był czas trudnej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Bardzo trudny. To był czas, kiedy już byliśmy po wyborach czerwcowych, po wyborach 4 czerwca 1991 roku. Kiedy chodziliśmy z podniesioną głową bardzo, kiedy pojawiła się wartość, o którą bardzo walczono, wolność, wolność słowa. Do Polski przybył Jan Paweł II w 1991 roku. Z orędziem pokoju, ale wyrastającym do swojej ojczyzny, aby przypomnieć, a jednocześnie pokazać kamień wszelkiego budowania, jakim jest Chrystus i Jego prawo. Te słowa wypowiedział, które za chwilę przytoczę, wypowiedział na lotnisku pod Kielcami. Trudne słowa, bardzo trudne. Ci, którzy gdzieś przysłuchują się papieskiemu nauczaniu z obrazem, to widzą, jak bardzo mocno papież był wówczas wzburzony, a mówił tylko i wyłącznie o małżeństwie, o rodzinie, w kontekście ojczyzny. Mówił o tych fenomenach naszego życia, jakim jest małżeństwo i rodzina, w kontekście Bożego Ojcostwa, przyjętego Bożego Ojcostwa. Mówił o rodzinie i małżeństwie w świetle jego nadprzyrodzonego, boskiego wymiaru. I dotykał również w 91 roku, kiedy już zaczęliśmy chodzić o własnych siłach. Przynajmniej z olbrzymim wrażeniem niezależności od kogokolwiek. Wówczas papież zwrócił uwagę na to, że nie można psuć małżeństwa i rodziny. Że nie można demontować tego, co z woli Boga jest fundamentem przyszłości. I takie słowa wówczas wykrzyczał do zgromadzonych. Może dlatego tak mówię, jak mówię, ponieważ to jest moja matka, ta ziemia. To jest moja matka, ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie, wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć. Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć. W przyszłym roku będziemy mieli zaszczyt świętować 25-lecie wypowiedzenia przez papieża Jana Pawła II tych słów. 25 lat temu prawie Jan Paweł II powiedział to do nas w Kielcach w 91 roku. I popatrzcie, tak jakby te słowa pełne odpowiedzialnej miłości Jana Pawła II za nas nigdy nie zostały wypowiedziane. No bo jak inaczej popatrzeć na próbę postawienia znaku równości między małżeństwem mężczyzny i kobiety, które Bóg podniósł do godności sakramentu, czyli widzialnego znaku niewidzialnej łaski Bożej, która jest nam konieczna do zbawienia. Próbą postawienia znaku równości między wynaturzeniem. Używane są jakieś tam eufemizmy w postaci związków partnerskich, małżeństw tej samej płci, homomałżeństw. Kiedy popatrzymy również chociażby na swoistą anarchię na związki, które nie są efektem zgodności z prawem Bożym, z prawem kościelnym i z prawem państwowym. Bo przecież w momencie, kiedy mężczyzna i niewiasta zaczynają mieszkać pod jednym dachem, praktykując zachowania małżeństwa, których owocem oczywistym jest rodzina, również nie ma to nic wspólnego z Bożym zamysłem wobec człowieka. Jest to kolejną formą niszczenia tego, co jest święte i zawsze ma upodobanie w oczach Bożych. Dlatego, mówi papież, mówię tak, jak mówię, ponieważ to jest moja matka, ta ziemia. To jest moja matka, ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw. Zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Nie mogą mnie nie boić. Was też powinny boić. Jeszcze jedna kwestia niezmiernie istotna w tych czasach, w których żyjemy, kiedy również różnego rodzaju środowiska starają się za wszelką cenę osłabić jaskrawość katolickiej, czyli chrystusowej, jak również i narodowej tożsamości. Świadomości katolika i Polaka, świadomości obywatela tej ojczyzny i obywatela Królestwa Bożego na ziemi. To kwestia, która jest oczywistą konsekwencją świata bez granic. To sprawa uchodźców, to sprawa zacierania różnic rasowych, etnicznych, to sprawa zacierania różnic kulturowych, politycznych. Dobrze wiemy, że nie jest dobrym zachowaniem zamknięcie oczu i zatkanie sobie uszu na te sprawy, dlatego że nie mogą nas one nie obchodzić i nie mogą nas one nie boleć. Zwłaszcza w kontekście Ewangelii, którą wysłuchaliśmy dzisiaj, a która jest wyjęta ze świętego Mateusza z 25 rozdziału, a jest to nie mniej, nie więcej, jak tylko i wyłącznie fragment ostatniego dnia naszego na tej ziemi, czyli początku sądu ostatecznego. Byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie do swojego domu. Wszystko, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, to mnieście uczynili. A zatem, kto jest bratem Jezusa Chrystusa? Kto jest Jego siostrą? Musimy pamiętać, że te słowa przez Chrystusa były wypowiedziane wobec Jego braci i sióstr według krwi. A wypowiedziane bardzo, ale to bardzo konkretnym wydarzeniu, kiedy to do Niego przychodzą wysłannicy i mówią: oto Twoja matka i Twoi bracia stoją na zewnątrz. siostrami. I rozejrzał się po otaczającym go tłumie i dał odpowiedź: każdy, kto pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdy, który pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie, jest mi matką, bratem i siostrą. Musimy sobie zdawać sprawę z tego ewangelicznego porządku, który został nam przez Chrystusa dany. Spoglądając na otaczający nas świat, czyli na otaczających nas ludzi, którzy rzeczywiście przychodzą do nas ze wszystkich stron, trzeba, aby zadać sobie pytanie, czy oni są braćmi Jezusa Chrystusa. Czy oni są braćmi Jezusa Chrystusa? Przypomnę jeszcze raz słowa Chrystusowe. Kto jest Jego matką? Kto jest Jego bratem? Kto jest Jego siostrą? Tylko i wyłącznie ci. Tylko i wyłącznie ten. Tylko i wyłącznie ta, która pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie.